stawcie siebie w swojej małości, w swojej słabości i brakach stawcie słabości innych ludzi. Trzeba też akceptować sytuację. Sytuację, w jakiej się znajduje. Tymczasem. Mogę chcieć zmienić tę sytuację. Czytam tą książkę jakiegoś lekarza szwajcarskiego, który pisze, że jeżeli ktoś jest w złym, trudnym położeniu, czy to pracę ma nieodpowiednią, czy to mieszkanie nieodpowiednie, czy środowisko nie takie, to zanim, a stara się zmienić, to zanim zmieni, znaczy zanim przejdzie do innego środowiska, do innej pracy, do innego mieszkania, to trzeba, żeby najpierw zaakceptował tymczasem to, co ma. Żeby się spogodził z tym, co ma w tej chwili, bo jeżeli jest rozgoryczony, rozżalony, skrzywiony na to, co jest teraz i przejdzie w nową sytuację, to zaniesie tam ze sobą te rozgoryczenie. I też zacznie tam od razu od jakiegoś niezadowolenia, od razu będzie widział, że tu jest dziura, a tam coś nie tak jest, a to nie taki kolor i tak dalej. I sam na własnej skórze doświadczyłem tej sprawy akceptacji. Mianowicie we Lwowie w 40 roku wiosną, gdzieś tam 14 kwietnia, zaresztowali mnie. Zaresztowali mnie u księdza Cieńskiego, Włodzimierza, mojego proboszcza i przyjaciela. Przyszli jego aresztować. Ja tam przyszedłem, tam dużo ludzi przychodziło różnych. I był kocioł na miejscu. Kocioł to znaczy, siedzą tam prawda ci NKWD-ści i ktokolwiek przyjdzie, to każdego zatrzymują. Tam już był, jak przyszedł z moją siostrą, moim bratem, już tam siedziało w takim dużym pokoju 30 osób. Wszystkim na krzesło posadzili, tak patrzyli w jedną stronę, mojego brata i siostry też, a mnie wzięli do pokoju, który był ten ksiądz Włodzimierz Cieński dzisiaj, trapista we Francji. Był przedtem naczelnym kapelanem armii Andersa w Rosji. Otóż przy mnie tego księdza Cieńskiego wyprowadzili i wywieźli do więzienia na Zamasterowie. Potem mnie zaczęli tam coś troszkę indagować i nagle też jazda wołgą do więzienia. Nie wołgą, jakimś tam innym samochodem. Jak to się nazywało, to co Warszawa są? Pabiedą. Pabiedą do Zamasterowa, do celi. Do celi, gdzie nas było 16 ludzi. Żadnego mebla poza tym kiblem betonem. Leżeliśmy na podłodze, na kołej takim betonie w nocy. A w dzień też sobie kiedyś, po dwóch tygodniach, a ciągle czekam, kiedy mnie wypuszczą, bo nie wiem, za co siedzę, po co siedzę, powinni mnie wypuścić. To była taka przejściowa cena, czyli brali albo na śledztwo, albo już do jakiejś innej celi, albo na wolność. Więc tam ciągle się czekało, ten wyszedł. I w tym czekaniu taki jest taka jakaś niecierpliwość się robi, troszkę rozdrażnienia, niepokój. No i któregoś dnia, po dwóch tygodniach, po południu, po obiedzie, marnym razie obiedzie zresztą, wszyscy towarzysze moi w celi leżeli sobie, a ja stanąłem przy oknie, takim zakratowanym i tak zacząłem dumać, bo już nie było miejsca dla mnie. Zacząłem dumać, że nie można tak żyć tylko czekaniem, bo nie, może mi to miesiące potrwa. Trzeba mieć pozytywny jakiś stosunek do tej sprawy, nie negatywny, trzeba to zaakceptować. I sobie ułożyłem taki jakiś plan na cały dzień i modlitw moich i jakiś plan pogadanek, który myśmy tam, ktoś tam wiedział, to towarzyszom opowiadał takie pogadanki, żeby czas stracić. Zaplanowałem sobie to życie swoje. Jak tam to sobie zaplanował, tak mi zrobiło bardzo lekko. To dzisiaj czuję to jakąś lekkość i radość z tego, że jestem w tej chwili na swoim miejscu. Tutaj bym tam siedzą różni kartuzi, kamyduli za kratami w celach, no też mogę się iść w tej celi za kratą. I będzie mi dobrze. I rzeczywiście zrobiło mi się bardzo dobrze, byłem w pełni szczęśliwy. Ale ledwo tak to mi się ułożyło, po dwóch, trzech minutach zbrzydnął klucz w zamku, wszedł stróż więzienny i wywołał. Oni tam wywołują, właśnie mają taki obyczaj, wchodzi i nie mówi nazwiska. tylko pyta się na bukwę F, bukwę naszej litera. I wtedy trzeba się zgłosić. Jeżeli dwóch jest na F, jeżeli jest Frenkel, jak i Fischbach i Fedorowicz, to każdy ma się zgłosić. Jeżeli tam byłbym tylko jeden, to się zgłaszam, że jestem na bukwę F. Chodziło o to, żeby nie zdradzić, że taki ktoś tam siedzi w tym więzieniu. Bo Anuszą się pomyli, powie i wtedy wszyscy wiedzą, że tam w więzieniu siedzi taki atak. No więc wprowadza mnie, wtedy myślę, no co to będzie, do kancelarii, oddają mi coś tam, co mi tam zabrali, jakiś drewniarz, coś tam jeszcze. Pytają, czy to już wszystko, znaczy my mówimy wszystko, to nie było wszystko, bo sznurek miałem jeszcze w kieszeni, ale myślę, że już ten sznurek nie podaruję, bo ktoś inny tak się upomniał o jakiś drobiazg, takie, to go jeszcze tydzień trzymali później, bo nie mogli tego znaleźć. No i wypuścili mnie za drzwi do miasta. I wtedy sobie pomyślałem, widzisz, trzeba było się pogodzić, trzeba było przyjąć to, że siedzisz, żeby cię wypuścić. Pan mówił tylko na to czekam. Gdybym nie był zaakceptował, to nie byłbym dłużej siedzieć. Czyli nauczyłem się tego namacalnie na sobie, że trzeba akceptować sytuację, w jakiej się jest. To, co ten później wyczytał tego lekarza szwajcarskiego, że żeby zmienić na lepsze sytuację swoją, trzeba najpierw przyjąć tę sytuację, z której się jest niezadowolony. Dodatkowa jeszcze historyjka, tak tylko dla zabawy. Jak to się wtedy stało, że mnie wypuścili? Było tak, aresztowali mnie właściwie nie wiem dlaczego. Przy tej indagacji tam był jakiś wojskowy, NKWD-sta w mundurze, jakiś cywil, taki cywil wyglądał na Żyda. I kiedy mnie zapytali, gdzie ja pracuję, ja byłem dyrektorem takiego domu ubogich miasta Lwowa we Lwowie. I ja powiedziałem, że ja tam pracuję. I wtedy ten cywil tam nie popatrzył, podszedł do tego wojskowego i powiedział, coś mu na ucho powiedział. A wtedy ten wojskowy mówi, ty nie wszystko mówisz. Coś tam było, nie podchodził, bo tam była zmiana na moje miejsce, na dyrektora tego zakładu przyszedł jakiś właśnie taki komunista lwowski. Później jeden, później drugi. Coś oni musieli mieć do mnie jakieś pytanie. Wszystko jedno. Przedtem odprawiałem mszę świętą w kościele karmelitanek i tam przychodziła taka pani wdowa starsza, pani Klojzy, Olga Klojzy, wdowa po lekarzu, miała dwie córki starsze, panny też już. I ona się u mnie spowiadała, bardzo mnie lubiła. Ja poza tym jej nie znałem, tylko z tego żyć spowiadał. I tak się złożyło, że u niej, w jej mieszkaniu we Lwowie, zamieszkał naczelnik tego właśnie więzienia, NKWD-sta. Nie wiem, w jakim stopniu. Ja go nie bardzo polubił, te wdowy, tę panią. A ze mną przez tydzień siedział taki pan Oneszkiewicz, który po tygodniu wypuścili z więzienia. On też mieszkał u tej pani, jako taki uchodźca gdzieś tam ze wsi. I on tej pani powiedział, że tam siedzi ksiądz Fedorowicz. I ona okropnie się rozpłakała, zmartwiła, a ponieważ wiedziała, że ten jej drugi mieszkaniec to jest ten naczelnik tego więzienia, poszła do niego i prosiła go, że jej nie wypuścił. A jeszcze jej córka dała jemu zegarek, a wiadomo, że to byli zegarmistrze, prawda, nie byli zegarki. No on powiedział, no jak zobaczy, jak będzie można, to ci go wypuszczę. No i rzeczywiście po jakimś tygodniu nie wypuścił. Takie są dziwne drogi Boże. Otóż to wszystko na to, żeby godzić się z tym, co jest. Tymczasem godzić się z tym, co jest. Nie mogę zmienić mojego towarzysza podróży, nie mogę zmienić mojego towarzysza w celi, nie mogę natychmiast zmienić mojej kucharki czy mojego przełożonego. Trzeba, żebym się pogodził z tym, że jest taki, jaki jest. Może z czasem uda się, że zajdzie ta zmiana. Godzenie się. W Starym Testamencie, w jednej z ksiąg mądrości, są takie słowa. Synu, przystępując do służby Bożej, stój w sprawiedliwości i prawdzie. Przygotuj duszę swą na doświadczenie. Wszystko, co na ciebie przyjdzie, przyjmij, a w poniżeniu swoim miej cierpliwość. Znoś zwłokę Bożą. Nie spiesz się w czasie doświadczenia, bo złoto i srebro próbuje się w ogniu, a człowieka miłego Bogu w piec utrapienia. Taki jest mniej więcej ten tekst. Otóż trzeba umieć trwać w piecu utrapienia. Nieraz w życiu zachodzą sytuacje trudne, ciężkie, których nie można zmienić. Nie trzeba wtedy wjeżdżać, nie trzeba rozpaczać, nie trzeba się rozgorykać. Trzeba sobie powiedzieć, no trudno, trzeba to przetrwać. Jak człowiek to przetrwa, to wygrywa, zwycięża. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zło zwycięży w dobrym. Święty Paweł. Święty Paweł też pisze do Rzymian takie zdanie: cóż ty, człowiecze, który sądzisz drugiego, czy nie wiesz, że popełniasz to samo zło, o które tamtego oskarżasz? Może nie to samo treściowo, to samo, ale też jakieś zło, które sobie lekceważysz, które sobie możesz nie zdać sprawy, u drugiego to widzisz, a u siebie tego nie dostrzegasz. Prawdziwa mądrość umie widzieć swoje wady, swoje braki, nie sądzić, nie potępiać innego, akceptować rzeczywistość zarówno dobrą, jak i złą. Szczęśliwi ci, którzy potrafią nie robić góry z kretowiny. To znaczy, jak jest jakieś małe nieszczęście, małe zło, nie robią z tego wielkiego problemu. Potrafią to potraktować żartobliwie. Błogosławieni ci, którzy używają rozumu swego, bo łatwiej im będzie w życiu. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że nie trzeba bić kijem w ciemność, bo tego nie zrobi się jasno, tylko że trzeba kij podpalić i wtedy będzie trochę światła. To jest bardzo ważne. To właściwie z tą akceptacją jest związane. Nie bić kijem w ciemność. Gdzieś ktoś robi coś złego, ja biję to i to nic nie pomaga. A jeżeli ja ten swój kij gorliwości podpalę, no to tego będzie trochę światła. I w ten sposób zwyciężę. Błogosławieństwa dla tych, którzy mają trochę zmysłu humoru i szukają mądrości. Szczęśliwi, którzy potrafią śmiać się z samych siebie. Będą mieli radość i zabawy przez całe życie. Szczęśliwi, którzy nie biorą siebie nazbyt serio. Za to ludzie ich uszanują. Szczęśliwi, którzy odróżniają kretowinę od góry. Będą widzieli sprawy we właściwych proporcjach. Szczęśliwi, którzy odróżniają owoce niedojrzałe od dojrzałych. I potrafią czekać, aż dojrzeją. Zaznają słodyży dojrzałości. Chodzi nie tylko o owoce w ogrodzie, ale o owoce w życiu. Szczęśliwi, którzy odróżniają to, czego ja chcę, od tego, czego mnie się chce, znajdą łatwą, właściwą drogę w życiu. Szczęśliwi, którzy odróżniają między kochaniem kogoś, a kochaniem się z kimś, znajdą prawdziwą miłość i unikną wielu błędów własnych i zadawania bólu innym. Szczęśliwi, którzy doceniają obok dobrych uczynków uczynki dobre, zobaczą, że w świecie jest więcej dobra niż zła oraz znajdą sens i radość życia. Szczęśliwi, którzy wielce cenią małe rzeczy dobre, a nie martwią się małymi rzeczami niedobrymi. Znajdą pokój serca i pokój z ludźmi. Szczęśliwi, którzy wreszcie odkryli swoją miłość własną i chcą ją nadal odkrywać, będą szybko wzrastać w prawdziwej miłości. Szczęśliwi, którzy nic nie muszą, a za to niejednego świadomie chcą, zaznają prawdziwej wolności. Szczęśliwi, którzy nie muszą mieć tego czy tamtego, a to i tamto chętnie odstąpią, zaznają smaku większych wartości. Szczęśliwi, którzy pomyślą, zanim zrobią. I pomodlą się, zanim pomyślą. Unikną wielu przykrości i nieporozumień. Szczęśliwi, którzy potrafią poczekać. Doczekają się prawdziwego dobra. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że rozum to dobra rzecz i starają się go często używać, będą szli bezpieczną drogą. Szczęśliwi, którzy umieją używać kija, nie do bicia w ciemność, ale do zapalania go ogniem, by świecił i ogrzewał. Wiele dobra uczynią w życiu. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że kwiaty należy oglądać od przodu, a nie od tyłu, krytykując, że są nieładne. Wiele pokoju znajdą i wniosą wokół siebie. Dobrze to rozumiecie? Bo tak się ogląda drugiego człowieka, także nie od przodu, ale od tyłu, mówi, że on nie taki ładny. Trzeba szukać zawsze tej lepszej strony każdej sprawy. Są ludzie, którzy ciągle tylko patrzą na złe strony tego, co spotykają. Bywają tacy z urodzenia pesymiści. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że nie wystarczy, by woda podana komuś była świeża, ale że też trzeba podać ją w czystej, nieszczerbatej szklance. Unikną wielu nieporozumień z ludźmi. Szczęśliwi, którzy potrafią się uśmiechać, nawet wtedy, gdy jest trudno i gdy ich ktoś drażni. Wiele radości rozsieją wokół siebie i łatwiej siebie samych zachowają w spokoju. Szczęśliwi, którzy mają zderzaki jak wagony kolejowe. Bardzo to ułatwi współżycie z drugimi. Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że większym szczęściem jest dawać niż brać i służyć niż być obsłużonym, znajdą prawdziwe szczęście.